Więc kończymy, słuchajcie. List do Kolosan, przeczytajmy 4 rozdział od wersetu 7 do 18. O wszystkim, co mnie dotyczy, opowie wam Tychikos, ukochany brat, wierny opiekun i towarzysz w służbie Panu. Posłałem go do was właśnie po to, abyście się dowiedzieli o naszych sprawach i aby pokrzepił wasze serca. Jest z nim Onezymos, wierny i ukochany brat, który pochodzi spośród was. Oni was powiadomią o wszystkim, co się tutaj dzieje. Pozdrawia was Arystarchos, mój współwięzień, oraz Marek, kuzyn Barnaby. To właśnie w związku z nim otrzymaliście polecenie. Przyjmijcie go, jeśli do was przyjdzie. Pozdrawia was również Jezus, zwany Justusem. Ci są moimi jedynymi współpracownikami na rzecz Królestwa Bożego z grona osób obrzezanych. Oni stali się dla mnie pociechą. Pozdrawia was Epafras, który pochodzi spośród was, sługa Jezusa Chrystusa. On zawsze walczy za was w modlitwach, aby Bóg doprowadził was do doskonałości oraz do pełnego przekonania we wszystkim, co jest Jego wolą. Zaświadczam bowiem, że zadaję sobie wiele trudu, troszcząc się o was oraz o tych, którzy mieszkają w Laodycei i Hierapolis. Pozdrawia was Łukasz, ukochany lekarz, i Demas. Pozdrówcie braci w Laodycei i Nimfę oraz kościół gromadzący się w jej domu. A gdy ten list zostanie u was odczytany, dopilnujcie, aby został odczytany także w kościele w Laodycei, a ten z Laodycei wy również przeczytajcie. Powiedzcie też Archiposowi, pamiętaj, abyś trwał przy obowiązkach, które przyjąłeś jako człowiek żyjący w Panu. Pozdrowienie moją ręką, Pawła. Pamiętajcie o moich kajdanach. Niech łaska towarzyszy wam we wszystkich poczynaniach. To jest Boże Słowo. Słuchajcie, dzisiaj bardzo ważne jest, jeżeli idziemy do restauracji, to nie tylko, żeby to jedzenie smakowało, ale przede wszystkim, żeby ono wyglądało. Wygląd niemalże jest bardzo ważny. Może inna ilustracja z gier komputerowych. Kiedy ja grałem jako młodszy w gry komputerowe, to liczyła się moc. Jak była jakaś strzelanka, to aby mieć lepszy pistolet, lepszy karabin, mocniejszy. Dziś wydaje się, że to gdzieś zeszło na drugi plan. Ważniejsza jest skórka. To jak ktoś wygląda. Tak? I jest ogromny biznes na tych skórkach. Więc ten wygląd, on ma znaczenie. I właśnie idąc do restauracji, no to jak już wiemy, że musimy zapłacić za jakieś jedzenie, no to oczekujemy, że ono też będzie wyglądać. I kiedy zamówiłeś na przykład, w restauracji jakieś jedzenie i ono, można powiedzieć, kelner je przynosi i podaje i ty widzisz ten wspaniały widok, to czy się wtedy zastanawiasz, a ciekawe, ile osób nad tym pracowało? Czy tylko widzisz, o to pięknie wygląda i zapewne pięknie smakuje, a już się nie zastanawiamy, ile osób na to zapracowało, ile osób musiało w to włożyć swoją pracę, swoje umiejętności, żeby ten efekt końcowy osiągnąć. I dzisiaj apostoł Paweł, możemy powiedzieć, no kończy swój list. I zobaczyliśmy, jakie danie zaserwował Kolosanom, zboże w Kolosach. Zobaczyliśmy jego bardzo wysoką chrystologię, czyli jak on postrzega Chrystusa, w jakich kategoriach. Dla niego Chrystus jest Stwórcą, dla niego Chrystus jest Bogiem, dla niego Chrystus jest równy Ojcu, dla niego Chrystus jest tym, który się uniżył po to, żeby zbawić grzeszników takich jak my. Dla niego Chrystus jest tym, który stał się człowiekiem, przyjął postać sługi, uniżył się aż do śmierci krzyżowej. Więc i później został wywyższony, obdarzony imieniem, przed którym zgina się każde kolano. Więc Paweł pokazuje tą wysoką chrystologię i też pokazuje, jak w związku z tym ci chrześcijanie w Kolosach mają żyć na co dzień. Zobaczyliśmy, jak mają żyć w zborze, zobaczyliśmy, jak mają żyć w domu, w małżeństwie, w rodzinie, zobaczyliśmy, jak mają funkcjonować w pracy. I zobaczyliśmy też, co ma być dla nich ważne, modlitwa, ewangelizacja. I dzisiaj mamy już końcówkę tego listu. I można powiedzieć, że apostoł Paweł przygotował wspaniałe danie, ale on teraz robi coś innego. On zaprasza nas ze sobą do swojej kuchni. I on chce, żebyśmy zobaczyli właśnie, jak wygląda to przygotowanie tego dania. Ile pracy trzeba w to włożyć. Co, kto nad tym pracuje i tak dalej. Więc dzisiaj patrzymy od kuchni na to, co apostoł Paweł w tym liście napisał. I zobaczymy, czego możemy się nauczyć. Więc od zaplecza. Więc pierwsza rzecz, jaka jest o tutaj mowa, to są dwie pieczenie na jednym ogniu. Wersety 7-9. O wszystkim, co mnie dotyczy, opowie wam Tychikos, ukochany brat, wierny opiekun i towarzysz w służbie Panu. Posłałem go do was właśnie po to, abyście się dowiedzieli o naszych sprawach i aby pokrzepił wasze serca. Więc Paweł jest w więzieniu. I być może wyobrażamy sobie, jak to mogło wyglądać to więzienie, biorąc pod uwagę to, jak wyglądają więzienia współcześnie. Ale lepiej powiedzieć jest, że apostoł Paweł odbywał areszt domowy. Czyli dzisiaj byśmy powiedzieli zaobrączkowany, tak? Bo miał obrączkę i nie mógł opuszczać swojego mieszkania. Przebywał tam razem z nim żołnierz, ale też i inni ludzie. Więc on nie był takim więźniem, który siedział w lochu zakuty w dyby czy w kajdany, ale on był w areszcie domowym, więc miał pewną swobodę. Mógł się poruszać po mieszkaniu. Wynajmował mieszkanie, w którym mieszkał i w którym pracował i w którym przebywali też inni ludzie. Był pod opieką żołnierza i oczywiście mógł opuszczać to miejsce, ale tylko i wyłącznie prawdopodobnie na to, żeby się udać przed sąd. Ale no, jego służba w związku z tym była ograniczona. Ale czy była intensywna? No właśnie, no wydaje się, że była. Apostoł Paweł dostosował się do okoliczności, w jakich się znajdował. Nie zrobił sobie przerwy na odpoczynek, no bo jestem, prawda, areszt domowy, no to teraz mogę sobie poodpoczywać. Nie, on dalej, pomimo ograniczeń, pracuje. No i co robi? No właśnie wysyła. Wysyła swoich współpracowników, wysyła dwoje ludzi, Tychikosa i Onezymosa, do Kolosan, do tego zboru, do którego właśnie napisał list, po to, żeby opowiedzieli im, co się dzieje u Pawła. Paweł, pamiętajmy, nie założył tego zboru. Paweł nigdy nie był w Kolosach. Ten zbór został założony przez Epafrasa, ale widzimy, że pomiędzy wierzącymi w Kolosach a apostołem Pawłem jest więź. Coś ich łączy. Im zależy na apostole Pawle. Oni chcą wiedzieć, co się u niego dzieje. A apostoł Paweł też chce ich informować, żeby oni byli na bieżąco, więc jest pewna więź. Mimo że dzieli ich odległość, to jednak są związani ze sobą. Są zasmuceni przez to, co się stało z apostołem Pawłem. Dlatego też apostoł Paweł postanawia wysłać Tychikosa, aby opowiedział to o tym, co się dzieje u niego i żeby w ten sposób pokrzepił Kolosan. Ale mamy też dodatkową informację, że razem z Tychikosem apostoł Paweł posłał Onezymosa, który pochodzi z Kolosów. I Tychikos razem z Onezymosem powiedzą im wszystko, co się dzieje u Pawła. Być może zastanawiasz, no dobra, to już mamy jedną pieczeń, a gdzie jest ta druga pieczeń? Bo powiedziałem, że apostoł Paweł piecze dwie pieczenie na jednym ogniu. Taka intensywna służba. Otóż tą drugą pieczenią wydaje się być właśnie Onezymos. Tychikos być może, tego nie wiemy, to jest taka moja prywatna spekulacja, niósł inny list do Kolosan, skierowany do jednego z członków tego zboru, do Filemona. Być może ten list jest częścią Nowego Testamentu. Jest to list apostoła Pawła do Filemona, A być może ten list był wysłany wcześniej, zanim Tychikos i Onezymos się tam pojawili, nie wiem. To takie spekulacje. W każdym razie jest łącznik pomiędzy listem do Kolosan, a listem do Filemona i tym łącznikiem jest Onezymos. I w tym liście, w liście do Filemona, apostoł Paweł zwraca się po bratersku do Filemona z prośbą, aby ten przyjął Onezymosa, który był jego zbiegłym niewolnikiem, czyli Filemon miał niewolnika, który mu uciekł. I tak się złożyło, że drogi tego niewolnika Onezymosa skrzyżowały się z drogami apostoła Pawła i Onezymos nawrócił się, stał się chrześcijaninem. I apostoł Paweł korzystał z pomocy Onezymosa, kiedy był w więzieniu, ale no, kiedy nadarzyła się okazja i kiedy być może Onezymos zrozumiał, że pewne rzeczy trzeba naprawić, wyprostować, to posłał Onezymosa z powrotem do Kolosów, do Filemona i prosił w liście do Filemona, żeby ten przyjął Onezymosa po bratersku. Oczywiście on dalej jest jego niewolnikiem, ale żeby przyjął Onezymosa po bratersku, żeby te relacje były właściwe. Więc jakby tutaj za kulisami, prawda, dzieją się różne rzeczy, nie tylko to, co jest w liście opisane, ale też dzieją się inne rzeczy, więc dwie pieczenie na jednym ogniu. Informacja o tym, co się dzieje u apostoła Pawła, ale też wyprostowanie pewnego zła, które wydarzyło się wcześniej i które Onezymos powinien naprawić, czy musi naprawić. Druga rzecz, no to mamy zastępcy szefa kuchni, taką idąc w ten obraz restauracji czy kuchni, więc mamy zastępców szefa kuchni. Kolejna część, od 10 werset 11. Pozdrawia was Arystarchos, mój współwięzień, oraz Marek, kuzyn Barnaby. To właśnie w związku z nim otrzymaliście polecenie, przyjmijcie go, jeśli do was przyjdzie. Pozdrawia was również Jezus, zwany Justusem. Ci są moimi jedynymi współpracownikami na rzecz Królestwa Bożego z grona osób obrzezanych. Oni stali się dla mnie pociechą. Nie wiem, czy znacie takie określenie sous-chef. Ja musiałem się nauczyć. Sous-chef, czyli zastępca szefa kuchni. Szef kuchni może mieć zastępcę, może mieć kilku zastępców. W każdym razie szef kuchni potrzebuje zastępców, którzy będą jego prawą ręką i podporą w najtrudniejszych sytuacjach. I apostoł Paweł też ma takich ludzi. Braci, którzy wspierają go w jego służbie, też są podporą w tych najtrudniejszych momentach. I mamy trzech wymienionych z imienia: Arystarchos, Marek, kuzyn Barnaby oraz Justus. I ci trzej są z pochodzenia Żydami. I są jedynymi współpracownikami Pawła pochodzenia żydowskiego. To znaczy, że prawdopodobnie Paweł miał jeszcze innych współpracowników, którzy już byli z pogan. Ale wymienia tych trzech i podkreśla, że ci trzej stali się dla niego pociechą. To znaczy, że apostoł Paweł mógł mieć trudny czas. Być może doświadczał rzeczy, które w jakiś sposób go zniechęcały, może właśnie przeżywał to, że jest ograniczony, że przebywa w tym areszcie domowym, że nie może być tak efektywny, jakby to było, gdyby był wolny. Nie wiemy tego. W każdym razie wiemy, że ci bracia, ci trzej stali się dla niego pociechą. Ich służba na rzecz Królestwa Bożego mogła przynosić wiele zachęt i przez to mogła stać się pociechą dla Pawła. Więc Paweł miał pewne trudności, ta służba nie była łatwa. I tutaj pojawia się kolejne zaskoczenie wśród tych osób, ponieważ jednym z tych ludzi, którzy stali się dla apostoła Pawła pociechą, był Marek, kuzyn Barnaby. Dlaczego jest to zaskoczenie? Ponieważ Marek, który był znany też jako Jan Marek, był towarzyszem apostoła Pawła i Barnaby podczas ich pierwszej podróży misyjnej. Jest o tym mowa w Dziejach Apostolskich w 13 rozdziale i w pod koniec 15, tyle że Marek bardzo szybko ich opuścił. Oni tam niedługo po rozpoczęciu tej podróży misyjnej zrezygnował i wrócił. I później doszło do sporu przed drugą podróżą misyjną, prawda? Barnaba i Paweł chcieli pojechać znowu w podróż misyjną i Barnaba chciał zabrać ze sobą właśnie swojego kuzyna Marka. I apostoł Paweł powiedział, nie ma mowy, absolutnie wykluczone, ponieważ nas opuścił. No i nie dogadali się, tak? I żaden nie chciał ustąpić, więc Barnaba dobrał sobie, nie Barnaba, tylko Paweł dobrał Sylasa i poszedł w jedną stronę, a Barnaba zabrał Marka i poszedł w drugą stronę. I służyli Kościołowi w ten sposób. No właśnie, a teraz widzimy, że Marek jest, ten Jan Marek, ten w cudzysłowie niesławny, w czyim jest zespole? No jest w zespole apostoła Pawła, tak? I jest jednym z jego cenionych współpracowników. Więc widać, że być może apostoł Paweł zmienił zdanie co do przydatności Marka, ale też może pokazywać, że być może z czasem Marek dojrzał do takiej właśnie służby. Być może to, że tak właśnie postąpił na początku, że opuścił, być może było dobre dla niego. Nie wiemy tego, ale w każdym razie widzimy, że apostoł Paweł jest tylko człowiekiem. I jest człowiekiem, który potrzebuje wsparcia innych. Dlatego ma współpracowników, którzy razem z Pawłem są zaangażowani w szeroko pojęte sprawy Królestwa Bożego. Więc ma swoich suszefów, czy też zastępców. Ale też jest, można powiedzieć, szef sekcji, tak? Czyli zastępcy szefa kuchni, oni odpowiadają za całość pracy, ale też są szefowie, którzy odpowiadają za konkretne działki. Więc pytanie, czy apostoł Paweł ma takiego szefa sekcji? Kolejna część tego listu, tego fragmentu. Pozdrawia was Epafras, który pochodzi spośród was, sługa Jezusa Chrystusa. On zawsze walczy za was w modlitwach, aby Bóg doprowadził was do doskonałości oraz do pełnego przekonania we wszystkim, co jest Jego wolą. Zaświadczam bowiem, że zadaję sobie wiele trudu, troszcząc się o was oraz o tych, którzy mieszkają w Laodycei i w Hierapolis. Więc Epafras pochodzi z Kolosów. Założył ten zbór, a pamiętajmy, że wokół, Kolosy znajdowały się bardzo blisko Laodycei i Hierapolis. To jest odległość około 17 kilometrów od jednego i drugiego miasta, więc one, można powiedzieć, taki stanowiły taki trójkąt. Więc Epafras, oprócz tego, że służy w Kolosach, to też wykonuje misję w Laodycei i w Hierapolis. I w tym momencie widzimy, że jest już, istnieje zbór, oprócz Kolosów, to istnieje zbór w Laodycei, natomiast w Hierapolis wydaje się, że zboru jeszcze nie ma. Jest prowadzona praca, ale tego zboru tam, ten zbór jeszcze nie powstał. Więc w pewnym sensie możemy widzieć pewną różnicę pomiędzy tymi trzema wcześniej wymienionymi osobami a Epafrasem. Ta wcześniejsza trójka zajmuje się rzeczami związanymi z Królestwem Bożym. Ich misja, ich służba jest szersza. Epafras jakby koncentruje się właśnie na tych trzech miastach, na Kolosach, Laodycei i Hierapolis. I to jest jego odpowiedzialność, to leży mu na sercu. Epafras modli się o wierzących mieszkających w tym okręgu, walczy za nich w modlitwach, ale też jest bardzo ogólna taka informacja podana przez Pawła, że Epafras zadaje sobie bardzo wiele trudu, troszcząc się o wierzących w tych trzech lokalizacjach. Więc był on takim łącznikiem pomiędzy Pawłem a tymi zborami i wydaje się miał pewną odpowiedzialność za te zbory i apostoł Paweł mógł na Epafrasie polegać w tej dziedzinie. Więc miał, można powiedzieć, że Epafras był takim szefem sekcji. I ostatnia rzecz, 14 werset do końca. Pozdrawia was Łukasz, ukochany lekarz i Demas. Pozdrówcie braci w Laodycei i Nimfę oraz Kościół gromadzący się w jej domu. A gdy ten list zostanie u was odczytany, dopilnujcie, aby został odczytany także w kościele w Laodycei, a ten z Laodycei wy również przeczytajcie. Powiedzcie też Archipasowi, pamiętaj, abyś trwał przy obowiązkach, które przyjąłeś jako człowiek żyjący w Panu. Pozdrowienie moją ręką Pawła, pamiętajcie o moich kajdanach, niech łaska towarzyszy wam we wszystkich poczynaniach. Więc mamy tutaj wymienione kolejne trzy imiona osób, które były współpracownikami apostoła Pawła. Łukasz i Demas byli z apostołem Pawłem. Natomiast Archipos był osobą, która znajdowała się w Kolosach. Jeśli chodzi o Łukasza, to wiemy, że był lekarzem. Czy jego służba polegała na zapewnianiu opieki medycznej zespołowi apostoła Pawła? Niekoniecznie. Apostoł Łukasz, pamiętajmy, jest autorem Ewangelii Łukasza i autorem Dziejów Apostolskich. Więc oprócz tego, że jest lekarzem, to też pełni rolę historyka. On zbiera informacje, weryfikuje te informacje odnośnie Chrystusa, odnośnie Ewangelii, odnośnie tego, co się wydarzyło. Więc on jest aktywny jakby w tej dziedzinie. Więc prawdopodobnie też pomagał na inne sposoby w tym zespole niż tylko bycie takim, niż pomoc medyczna. Co do Demasa, to nie wiemy o nim wiele, nie mamy wielu informacji, ale z drugiego listu do Tymoteusza, 4 rozdziału, czyli z listu, który został napisany później, dowiadujemy się, że Demasa pociągnął świat, cokolwiek to znaczy, i opuścił apostoła Pawła i udał się do Tesalonik. Więc prawdopodobnie zrezygnował z tej służby z jakiegoś powodu, pociągnął go świat, cokolwiek to znaczy, i już dłużej nie pracował z Pawłem. No i na końcu mamy Archiposa. W liście do Filemona apostoł Paweł określa Archiposa jako współbojownik. Ale oczywiście Archipos nie jest razem z Pawłem, Archipos jest w Kolosach. I wydaje się, że Archipos miał jakąś odpowiedzialność w zborze w Kolosach, nie wiadomo jaką. Ale wydaje się, że w jakiś sposób Paweł go wzywa, zachęca, przypomina mu, że ma pewną odpowiedzialność i żeby z tej odpowiedzialności się wywiązał. No widać, ma jakieś opory, trudności, żeby to zrobić. No dlaczego, nie wiemy. Więc to mamy różnych współpracowników, słuchajcie. Widzimy, co się dzieje od kuchni. I co możemy powiedzieć? No wydaje się, że dzieje się bardzo dużo. Jest to intensywna służba. Oczywiście to nie jest cały obraz, tylko jego część. Pamiętajmy, że apostoł Paweł troszczył się też o inne zbory, o te, które założył i których nie założył. Więc ta służba była dużo intensywniejsza niż to, co widzimy w Kolosach, czy tutaj w tym fragmencie. Bo były też inne zbory, inne troski, inne problemy i tymi problemami też trzeba było się zająć. Po drugie, widzimy, że na początku listu mamy wymienionych jego autorów, Paweł i Tymoteusz. Oni byli tymi na świeczniku, można powiedzieć, na widoku, widocznymi sługami, natomiast na zapleczu, w kuchni widzimy całą rzeszę różnych osób, które w jakiś sposób przykładają swoją rękę do tego dzieła, które apostoł Paweł wykonuje. I te wszystkie osoby są potrzebne. W pewnym sensie można powiedzieć, że ta służba Pawła, apostoła Pawła, ten zespół jest żywym organizmem, który składa się z różnych członków i te członki wspierają siebie nawzajem, uzupełniają się, współpracują dla osiągnięcia wspólnego celu, wyższego celu. Więc mamy apostoła Pawła, Tymoteusza, ale mamy też całą rzeszę ludzi, którzy stoją za nimi, którzy ich wspierają swoją pracą. Więc to nie jest tylko apostoł Paweł, nie tylko Tymoteusz, ale inni ludzie. Ale też, co nam ten fragment pokazuje? No pokazuje nam piękno Ewangelii, słuchajcie. Piękno osoby Pana Jezusa Chrystusa. Na czym to piękno polega? No pokazuje nam to, że Ewangelia, czy dobra nowina o Panu Jezusie Chrystusie, łączy ludzi w szczególny sposób. Czyni ich jednością w Chrystusie. Ponieważ z jednej strony mamy niewolnika, Onezymusa, który wraca do swojego Panu do swojego Pana jako brat w Chrystusie. Mamy Filemona, który jest właścicielem tego niewolnika, który jest chrześcijaninem i który go, no, zakładamy, że przyjmie dobrze, odpowiednio, jako brata w Chrystusie. Więc mamy i niewolnika, i właściciela, i oni są jedno w Chrystusie, są jedno w Kościele. Mamy z jednej strony Onezymusa, niewolnika, a z drugiej strony mamy bogatą nimfę w Laodycei, która użycza swojego domu na to, żeby Kościół mógł się tam spotykać. Czyli mamy i biednych, i bogatych. Mamy chrześcijan pochodzących z Żydów, którzy służą swoimi darami poganom. Mamy chrześcijan pogan, którzy służą razem ze swoimi żydowskimi braćmi, a wszystko to ze względu na Pana Jezusa Chrystusa. Wczoraj taką historię słyszałem od jednego z wykładowców. W Otwocku jest zbór chrześcijan baptystów, w Otwocku też jest cmentarz żydowski. I zbór postanowił ten cmentarz w jakiś sposób ogarnąć, pomóc na tym cmentarzu. I tak się złożyło, że w tym samym czasie do Otwocka przyjechała grupa z Izraela, żeby się uczyć języka jidysz. Młodzieży. I gdy oni usłyszeli, że na żydowskim cmentarzu są goim, czyli nie Żydzi, to zostawili te zajęcia i poszli pomagać. I przez 2 tygodnie pomagali. I później, jakiś czas później, były obchody powstania żydowskiego chyba w Warszawie i przyjechał, czy Marsz Żywych, nie pamiętam już. To jest, w każdym razie przyjechał chyba naczelny rabin i na tym spotkaniu był prezydent nasz i różni ci dygnitarze, tak. I ten rabin podziękował komu? Temu jednemu zborowi, Droga Życia z Otwocka. Tak, więc Ewangelia łączy ludzi. Ewangelia jednoczy ludzi. Ewangelia wnosi pokój pomiędzy ludzi. Czy też Pan Jezus Chrystus. Przez to, co Pan Jezus, kim jest Pan Jezus Chrystus i co zrobił. Więc widzimy to wspaniały obraz, tak, tej Ewangelii, czy piękna Ewangelii. I tak właśnie powinien funkcjonować też nasz zbór. Nasz Kościół. Jesteśmy powołani do tego, żeby odzwierciedlać charakter, żeby odzwierciedlać chwałę, mądrość naszego Pana. Ludzie co robią, żeby odzwierciedlać swoją chwałę? No budują wspaniałe budowle, wspaniałe budynki, wielkie budynki, zaawansowane architektonicznie. A nasz Pan dla swojej chwały buduje co? Kościół, który się składa z czego? Z żywych kamieni. I co atrakcyjnego jest pośród tych żywych kamieni? No można powiedzieć, że taka historia, znaczy sytuacja, w Starym Testamencie prawo mojżeszowe zakazywało budowania ołtarza. Ten ołtarz, żeby zbudować ołtarz, trzeba było wziąć po prostu kamieni i ułożyć je w stos. I to mogło, te kamienie bez żadnej obróbki, one nie mogły być obrobione, po prostu te kamienie i te kamienie mogły służyć jako ołtarz. I Pan Jezus robi to samo, On bierze te grzeszników, takich jak my, prawda, i ożywia ich i umieszcza w swojej świątyni, czyni z nich swoją świątynię. I co atrakcyjnego w tej świątyni, pomiędzy tymi żywymi kamieniami jest? Co atrakcyjnego to daje dla oka? Może dla oka niewiele, ale generalnie ten żywy organizm, te żywe kamienie, oni mają funkcjonować wedle tego, jak Chrystus im nakazał. Tam powinna być miłość wzajemna, tam powinien być szacunek wzajemny, dbanie o to, żeby wspierać się, więc dbanie o pokój, o jedność. I to są rzeczy, które są atrakcyjne, które przyciągają. Wzajemna miłość. Po tym poznacie, mówi Pan Jezus, że po tym świat pozna, że jesteście moimi uczniami, jeśli wzajemną miłość mieć będziecie. Więc Kościół to wspólnota. Kościół to żywy organizm, który charakteryzuje się wzajemną miłością, pokojem, jednością, który tworzy właśnie ten żywy organizm, wspólnotę. Więc pamiętajmy jeszcze jedną rzecz na koniec. To nie apostoł Paweł wykreował tak wspaniałe danie, można powiedzieć, jakim jest Pan Jezus Chrystus. To nie apostoł Paweł. Tak, to Bóg uczynił. To Bóg dał swojego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Więc to nie Paweł jest kimś, chociaż doceniamy to, czy szanujemy to, że Pan Jezus ustanowił go swoim apostołem i nadał mu autorytet, ale musimy pamiętać, że to nie apostoł Paweł wykreował Chrystusa. To Chrystus wykreował apostoła Pawła, powołując go do tej służby. I to Chrystus jest kimś, nie apostoł Paweł, więc ci, którzy, można powiedzieć, są na świeczniku, którzy są widoczni, oni nie są kimś. Bo oni nie umarli na krzyżu za nasze grzechy. To Chrystus cierpiał za nas i tylko On oddał swoje życie i tylko Jego ofiara została przyjęta przez Ojca. I tylko Jego ofiara jest wystarczająca dla zbawienia grzeszników. Więc tylko Chrystus jest kimś. A apostoł Paweł, czy inni, którzy z Nim współpracują, Epafras, Justus zwany, Jezus zwany Justusem, Marek, Jan, oczywiście to są imiona, które się pojawiają. Ale gdyby nie to, że zostały zapisane, to nikt by o nich nie pamiętał prawdopodobnie. I będzie taki dzień, że o nas też zapomną. Ale Chrystusa nie. Ponieważ to, co zrobił, no jest, będzie trwać, tak? Ewangelia ma być głoszona i Chrystus ma być głoszony po krańce ziemi. Pomódlmy się.